Dogrywka w dalszym ciągu i wracamy do rozmowy o zawodnikach już teraz Falu Bazu Zielona Góra. Skończyliśmy Patrykiem i zaczniemy też Patrykiem. Jaka jest ta ocena w takim razie wasza Patryka? Maciej, skrytykowałeś Patryka? Tak to rozumiem, natomiast wrócę do tych statystyk. Ja sobie wypisałem 273 rzeczywiście średnia Patryka.
I od razu się wejdę w słowo. Ona jest lepsza niż w tamtym roku.
8 zerówek Patryka w całym sezonie, 34 biegi wygrane, 9 bonusów. Patryk i pan Sławomir mówią tak... Jak Patryk tylko raz słabiej pojedzie, drugi raz słabiej pojedzie, a Falubas przegra, to wszyscy mówią Patryk winien. Natomiast jeśli jest zwycięstwo i były w zeszłym roku na przykład zwycięstwa, Patryk nie zdobywał dwucyfrówek, ale inni obudowywali to, to już nie mówiono, że Patryk 9 punktów to dobrze, tylko mówiono, gdzieś tam ukrył się Patryk, Jason najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby według Patryka, według pana Sławomira nie jest stosowana równa miara, tak? A oni mówią... Przecież miał świetne mecze i tak naprawdę, popatrzmy, Tarnów 7, jedna wpadka, w Toruniu 5 punktów, druga wpadka, z Lesznem 6 punktów, 3 wpadki właściwie Patryka.
I nikt nie ma do Patryka pretensji.
A Maciej ma.
Nie. Słuchajcie, to jest tak, że od Patryka Dudka społeczeństwo w Zielonej Górze wymaga po prostu
ale
więcej.
Ale Patryk Dudek też jest człowiekiem, nie jest robotem, ma prawo mieć słabszy dzień i miał 3 słabsze dni na 14.
Więc... Ale nie. Tu a propos tego, czym Jacek mówi. Jest jednak tak, że w Zielonej Górze od Patryka Dudka ludzie oczekują mistrzostwa świata.
I ja to Dudką też mówię. Słuchajcie, wy się dziwicie, że ludzie mówią do Patryka, że pojechał słabszy sezon. Faktycznie, statystycznie to wygląda ok. Natomiast piętnastki miał dwie, tak?
Ale,
a jak się spojrzy, nie wiem, ale, na jakiegoś Łagutę, na jakiegoś Zmarzlika, to tam walą cały czas dwucyfrowki. I myślę, że to jest takie wizualne, nie wiem jak to ująć, takie mentalne podejście, że kurczę, ten Patryk nie bombarduje 3-3-3-3-3 non stop i tak ludzie dlatego go widzą.
Bo jest człowiekiem, a nie jest maszyną i ja go rozumiem i Sławka też rozumiem i tu nie ma o czym gadać. Ale weźmy pod uwagę, że w meczu o wszystko, w najważniejszym meczu od 15 lat dla tej drużyny, 26 sierpnia z Unią Tarnów, pojechał w sposób niezawodny, bezbłędny. On ten mecz jakby wygrał, czy zdobył ten komplet w głowie, mentalnie. Być może w innym meczu, w innej sytuacji, o inną stawkę, były takie dwie sytuacje na drugim łuku, by tam, nie wiem, nie wjechał. No to był fenomenalny człowiek, zawodnik w tym dniu i też porwał drużynę do tego zwycięstwa z Unią Tarnów. Także nie można tylko pamiętać jakby złych momentów, bo pewnie jak gdyby w Toruniu zrobił więcej niż 5 punktów, to byśmy mieli bonus i tak dalej. No chciałoby się, to jest takie gdybanie, jak mówił Maciej.
Po prostu poprzeczka postawiona.
Czy 273 to jest zadowalające, czy nie?
Jest zadowalające, no. A pewnie, żeby się chciało 2-2, 2-3, 2-8 i oni by chcieli, bo to jest więcej punktów, więcej pieniędzy. No tylko, że po prostu to jest życie, to jest sport, no nikt nie jest maszyną. To nie jest fabryka, że się załaduje ileś...
No, ale to każdy mógłby się tak usprawiedliwić właściwie, prawda?
No tak.
Znaczy ja myślę, że Patryk był liderem z prawdziwego zdarzenia, miał słabsze mecze, natomiast był zdecydowanie tutaj najlepszy i jeśli chodzi o wartość jego sportową, może dlatego jest taki lekki niedosyt w obozie Dudków również, że oni doskonale wiedzą i niejednokrotnie nam to mówili, że powinno być lepiej, że nie do końca te silniki jadą i że tam jest cały czas głęboka rezerwa. Ja cały czas uważam, że to jest przyszły mistrz świata i może dlatego ludzie interpretują 12-13 punktów Dudka inaczej niż ewentualne 10 punktów strzelam Torsela na przykład, co jest zrozumiałe moim zdaniem.
Panowie, jaki był problem podstawowy tej drużyny? Rok temu mieliśmy Doyla i Hampela, a w tym roku nie mieliśmy nikogo tego pokroju. Do tej drużyny, w tej drużynie powinien być jeszcze jeden lider, czy taka armata jak Patryk Dudek i temu Patrykowi wtedy byłoby łatwiej jeździć, mniejsza presja i tak dalej. I po prostu tutaj zabrakło tego ogniwa.
Dobra,
i to jest jakby nauczka na przyszłość, że drużyna musi być bardziej zbilansowana.
Czy my się spodziewamy doniesień z kuluarów, z korytarzy klubu, do trzaskających drzwiach i kłótniach między teamem Dudków a klubem, czy też będzie spokojnie? Sławomir Dudek trochę rozgoryczony, mówisz, 2 miesiące rozmawiamy, że niektórzy ludzie w klubie zachowują się dziwnie w stosunku do nas, chcielibyśmy tu jeździć, natomiast nie mamy pewności. Cały czas mówią, że ten ich kontrakt wygląda tak sobie, który uzależniał zarobione pieniądze od tego, jak cała drużyna jedzie. Nie wiem, najpierw Maciej, ja się zapytam, czy czego się spodziewasz, a potem Kamila, na jakim etapie są rozmowy i czy możecie mieć kłopot z zatrzymaniem Patryka Dudka?
Spodziewam się, że Patryk Dudek zostanie w Zielonej Górze. Mimo młodego wieku, 26 lat zaledwie, to jest, nie waham się użyć tego sformułowania, ikona zielonogórskiej drużyny, podstawa i fundament sportowy i marketingowy także. Dudek jest utożsamiany z Zieloną Górą. Ja myślę, że team Dudków także z różnych punktów chciałby zostać tutaj w Zielonej Górze. Natomiast no nie ukrywajmy, że jest to... no niesamowita, bym powiedział, kwestia, żeby jego pozyskać i każdy klub, myślę, lub prawie każdy.
Ale pamiętaj, że każdy sezon, gdzie kontrakt był podpisywany, był jakoś tak obarczony jakimiś takimi dziwnymi stosunkami.
Znaczy, nie, no, są negocjacje, że wyciekają pewne tematy do nas, to my się z tego cieszymy, natomiast najważniejszy jest finał, żeby był kontrakt i najlepiej, żeby to była umowa nie na rok, ale na dwa albo na trzy, to wtedy myślę, że wszyscy byliby bardzo zadowoleni. Oczywiście, że będą tarcia, co jest naturalną koleją rzeczy, natomiast myślę, że Patryk zostanie w Zielonej Górze. Nie jestem jakoś taki przesadnie spokojny, ale po prostu wmawiam sobie ten optymizm, bo nie wyobrażam sobie jako dziennikarz i człowiek, który urodził się w Zielonej Górze, dzisiaj Falubazu bez Dudka.
Tak jak z Marzlika poza Stalą Gorzów, ja sobie też nie wyobrażam. To są dwaj gościowie, których widzę przyklejonych do klubu.
Czy Pawlicki w Lesznie, no są takie nazwiska, takie fundamenty, bym powiedział dzisiaj. Może w tym skomercjalizowanym świecie nie ma na to miejsca, ale pamiętajmy, że Patryk Dudek to jest najstarszy krajowy zawodnik, który nie zmienił jeszcze klubu. Tak naprawdę. Do niedawna był nim Adrian Miedziński, dlatego no, to jest też wartość taka, tak?
To my na emocjach, a Kamil na faktach.
Trzeba się dogadać i tyle. No, my potraktowaliśmy priorytetowo rozmowy ze Sławkiem i z Patrykiem, bo już od czerwca, czy od maja tam spotkania się odbywały. Odbyły się 3 takie spotkania. Są rzeczy, gdzie jesteśmy bardzo blisko. Są takie sprawy w kontrakcie, które nas różnią. Przedstawiamy różne warianty. No wiadomo, że ostatni tydzień, czy ten przed Tarnowem, no nie był dobrym momentem na rozmowę, ale mówię, no te kroki mające na celu doprowadzenie do przedłużenia kontraktu zostały podjęte już no, od przełomu maja i czerwca, jeżeli dobrze pamiętam. I to mówię, nie było jedno spotkanie i potem się te stanowiska zbliżyły. Także ja tutaj wierzę też w pozytywny koniec. Mówię, są rzeczy, które mamy zgodne w kontrakcie, są takie, które, no ale to jest normalna sytuacja biznesowa, handlowa, negocjacyjna, które gdzieś tam nas dzielą, że Sławek czy Patryk widzieliby to inaczej, my trochę inaczej jako klub i to też jest normalne, że zawodnik ma jakby swoje racje czy punkt widzenia, klub ma swoje, no ale trzeba gdzieś się spotkać po środku i jest wola z obu stron i to jest najważniejsze i ja ją publicznie deklaruję, także tutaj, tak jak powiedziałem, trzeba się dogadać, bądźmy optymistami, Zielona Góra potrzebuje Patryka, Patrykowi myślę, że też najlepiej będzie właśnie w Zielonej Górze i w tym swoim macierzystym klubie. On i jego wspaniali rodzice są takim naszym oczkiem w głowie i ja bym chciał, żeby tak pozostało.
Laurka piękna. Słuchajcie, z pozostałych zawodników Falubazu Patryka obgadaliśmy. Z pozostałych zawodników Falubazu jadących w tym sezonie o kim możecie powiedzieć, że się sprawdził?
Michael Jebsen-Jensen.
No, zgadzam się.
Proszę poszerzyć swoją tezę.
No, z zawodnika średniej klasy ekstraligowej stał się liderem, jednym z liderów zespołu. I
musiał.
Musiał, no ale jakby był słaby, mógł też nie dać rady, tak? Mhm. No to też możemy wymienić chyba tylko 3 mecze, w których po prostu zawiódł.
Czyli, ale do tych cudzysłów armat go nie zaliczamy.
No, armat w lidze to mamy kilka, tak? Dudka, Zmarzlika, Łagutę, Pawlickiego, nie wiem, Ujanowskiego i jeszcze tam kogoś może, tak? Mhm. I Kasprzaka i Waculika. No, to można na palcach obu rąk policzyć. No, ale na przykład pamiętam mecz z Wrocławiem u nas, kiedy w kapitalny sposób taktyczny bronił się przed Tajem Łofindenem. To jest zawodnik, który świetnie potrafi na chyba wszystkich, czy prawie wszystkich torach, a na pewno w Zielonej Górze wyzyskiwać ten najkorzystniejszy tor jazdy, tą trajektorię. To pokazuje jego mądrość i bardzo dobre wyszkolenie techniczne i taktyczne. I jest to na pewno zawodnik, którego widzimy w składzie na kolejny sezon. Zresztą jesteśmy też już po rozmowie z nim i z jego ojcem, który jest jego menadżerem i tutaj też chciałbym powiedzieć, że to będzie bardzo ważny dla nas ruch, żeby zatrzymać Michaela Jebsena-Jensena, no bo na pewno będzie też łakomym kąskiem dla innych klubów, no bo już dzisiaj na niego po prostu inaczej patrzą, jako zawodnika naprawdę takiego około 10-punktowego w lidze. To już jest naprawdę duża wartość i taki zawodnik jest cenny dla każdego zespołu.
Bodajże średnia 1,9, 16 miejsce w lidze, to tak a propos statystyk naszych dziś ulubionych, ale to jest zawodnik, który w poprzednich sezonach miałem wrażenie, że to jest taki doparowy, solidny, natomiast ja myślę, że cały czas tam są pokłady takiego niewykorzystanego potencjału. To jest rocznik Patryka Dudka, 9,2, więc to najlepsze jeszcze przed nim. Ja myślę, że on się sprawdził. Oczywiście możemy psioczyć, że tu nie wypaliło, ale w tej drużynie on bardzo dużo dawał. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby to było więcej, ale no, przy takiej konfiguracji średnia prawie 2 punkty biorę w ciemno Mikela w przyszłym roku.
Okej, to jak już tak oceniamy, czy w jednym rzędzie stawiamy Zęgotę i Torcela jako zawody sezonu? Maciej?
Nie potrafię sobie wyrobić zdania na temat Grzesia, który zaczął dobrze, bardzo dobrze, a kończył rundę zasadniczą, no tak sobie powiedzmy wprost, problemy sprzętowe, o czym Grzegorz gdzieś tam przebąkiwał. Czy zawód sezonu, biorąc pod uwagę to, co mówił w tym studiu bodajże w grudniu, gdy przychodził do Zielonej Góry i mówił wprost, nie był naciskany przez mówiącego te słowa. Ja chcę być tu jednym z liderów, ja przychodzę do klubu i chcę być tym, od którego będzie dużo zależało.
Skórnicki na konferencji mówił, że jego czas chyba właśnie nadszedł.
No to tu się nie sprawdził.
Panowie wspólnie niejako tu przyszli, tak, w jakimś sensie.
No
tak?
To tu się nie sprawdził. Natomiast czy zestawiamy go z Torselem? Chyba nie do końca. Torsel to był zawodnik, który...
No co chodzi właściwie... z tym Torselem? Bo nie mieliśmy pojęcia. Chyba oczekiwania wręcz ogromne wobec niego.
Znaczy, to jest zawodnik, który właściwie, jak on przyjeżdżał, to nie wiadomo było dokładnie, czego się spodziewać. To był zawodnik, który mógł zdobyć i 7 punktów, i pojechać bezbarwnie, tak jak w Grudziądzu. Nie potrafię sobie wyrobić poglądu na Torsela, poza tym, że technicznie jest bardzo sprawny i myślę, że tam też jest taki kapitał jeździecki. No ale to jest kolejny zawodnik, który mógł się sprawdzić, a się nie sprawdził, albo możemy powiedzieć, że miał pewne perspektywy i pewien taki fundament, ale go nie wykorzystał z jakichś tam przyczyn.
Mnie zaskakiwało to, że za chwilę jechał do Anglii, do Szwecji, jeździł solidnie lub bardzo dobrze. Potem przyjeżdżał do Polski, nic nie jechał właściwie, a tam Skórnicki mówił, no kurczę, w Polsce to nie tak łatwo, ma 3 ligi, to być może tej nie wytrzymuje, tylko czemu zawsze polskiej właściwie nie wytrzymywał, zastanawiałem się
może
nad tym.
Liga to za wysokie
ale miał sam taki... mówił, sam przychodził w trakcie meczu, że nie, to Grudziądz akurat mam na myśli, nie wpisujcie mnie, nawet jeżeli bierzecie pod uwagę do biegu nominowanego, czy tam w którymś momencie klubowi zdaje się w ogóle zgłosił, że nie jest na razie na siłach przyjeżdżać do Ligi Polskiej, to
zaskakujące. Tak, no była taka sytuacja. No i właśnie wtedy było tak, że nie jechał, znaczy nie jechał, jechał bardzo słabo i w Szwecji, i w Anglii. On potrafił na swoim domowym torze w Szwecji też robić 0 punktów tam w 3 wyścigach, kiedy miał ten kryzys. I faktycznie patrząc na to, jak obiecująco zaprezentował się w sezonie 2017, bo pamiętamy, że on w pewnym momencie wszedł do składu za Andrzeja Karpowa i się zadomowił w tym składzie, mówimy, kurczę, na taką dobrą, naprawdę solidną drugą linię, rozwojowo, bo to też młody żużlowiec, 2017 udany sezon, no to mamy super zawodnika na drugą linię, tak? I jeszcze pamiętajmy, że po tym, jak słabo rozpoczął sezon Kacper Gomulski, pojechał Torsel na mecz do Jaskini Lwa do Leszna, zdobył bodajże 7 czy tam 8 czy 9 punktów z bonusami. Mówimy, jest, no to mamy fajną drugą linię. I potem coś w nim zgasło, klapło, problemy sprzętowe i faktycznie z punktu widzenia przedsezonowych ocen i oczekiwań na tego solidnego drugoliniowca, no ten Jakob Torsel no nie punktował tak, jakbyśmy chcieli, bo momentami byłaby za grzeczny na to, że taki za uprzejmy, taki dobry, kulturalny, angielski żużel. I to widzieliśmy tutaj na meczach w Zielonej Górze, a to też nie o to chodzi. No, nie było tak, jak pewnie i on by sam chciał, ale tak powiedzmy, to jest sport. Nikogo z tych chłopaków nie można posądzać o to, że ktoś nie chciał, się nie starał, nie zależało mu. No po prostu, rywale byli lepsi.
Powiedziałeś o tym, że Dudka chcemy, Jensena chcemy, tych dwóch panów pozostałych? Zęgotę Torsela?
No, z Grzegorzem Zęgotą też jesteśmy już po słowie, po jednym spotkaniu, też jest tutaj wola współpracy. Myślę, że Grzegorz pojechał taki swój normalny, dobry, niezły sezon. I faktycznie być może to brzemię, czy postawienie poprzeczki, że będę jednym z liderów, czy muszę być jednym z liderów.
No tak mówił.
No, to właśnie tak mówiłeś, nieprzymuszany. To była jego ambicja i słusznie, no bo co sam miał stawiać cel, że będzie ostatni w drużynie? No chce być liderem, bardzo słusznie. Może to się nie sprawdziło, ale popatrzmy, no ostatni mecz tym z Tarnowem też z bonusami 9 punktów. U siebie z Lesznem bardzo dobry mecz, też bodajże 9 punktów. Świetny mecz na początek, na inaugurację w Tarnowie, te mecze z Częstochową u nas i z Grudziądzem początkowo świetne. Tak naprawdę, jak i prawie całej drużynie, nie poszło mu w Grudziądzu i nie poszło mu w Częstochowie, a że to było niedawno, bo tu w sierpniu, niecały miesiąc temu, to rozpatrujemy to, jakby najbardziej pamiętamy. Ale to jest bardzo solidna firma, bardzo poukładany zawodnik i team i mając te parametry jest takie miejsce w falubazie, któremu byłby Grzegorz Zęgota mógłby spełnić, w którym by mógł Grzegorz Zęgota spełnić swoją rolę i też będziemy chcieli pójść w tym kierunku.
Czy muszę zapytać o Piotra Protasiewicza w takim razie jeszcze, właściwie Maciej już mówił sporo, natomiast Co z tym Piotrem Protasiewiczem?
No Piotr ma ważny kontrakt. 2019 sezon.
Słuchajcie, jakby ocenić, to jest lider w tej chwili, drugoliniowy zawodnik. Kto to jest dla Falubazu w tym momencie? Czy jest to ikona, która ma kontrakt i będzie jeździła? I nie wiadomo, ikona, czy będzie liderem, czy...
Ikona, która ma ważny kontrakt, a jeździć będą ci, którzy będą w formie i będą najlepsi. Także no to dzisiaj nikt za zasługi i nazwisko nie może być pewne miejsca w składzie, ale znając ambicje Piotra i to, co pokazał w końcówce sezonu, w meczach o stawkę, dzisiaj można powiedzieć, że parametr sportowy go broni, tak? 10 punktów w Grudziądzu w 5 wyścigach, dobry mecz u siebie z Tarnowem, kilka też niezłych przebłysków, czyli parametr sportowy jest. Także no, w 2019 roku jak będzie wyglądała drużyna, mówię, za nazwiska i za zasługi nikt nie może być pewny miejsca w składzie, po prostu musi go bronić parametr sportowy. I tak jest w przypadku Protasiewicza, Dudka, juniorów, kogokolwiek. No nikt nikogo nigdy nie wstawi do składu za nazwisko, znaczy znając i jeszcze oceniając na dzisiaj parametr sportowy Piotra i jego podejście do sportu, jego taką samomotywację, to jest coś, co się może obronić.
To nie jest polemika, natomiast Piotr Protasiewicz miał słabe występy, a jednak miał miejsce w składzie, więc to nie jest też tak do końca, że są ludzie, są jednak, ma się wrażenie, ludzie nietykalni, tak?
No ale no jeden tak naprawdę słaby występ miał w Gorzowie, gdzie zdobył 2 punkty. Potem już jeździł na zasadzie 5 plus 2, 6 plus 1, czyli jako doparowy, czyli nie lider, też w danym momencie sezonu się sprawdzał, tak?
Okej, Maciej?
No, dzisiaj Polaka mieć na doparowego na poziomie 5 plus 2, 6 plus 1, 7 plus 1, to w każdej drużynie chciano by takiego mieć i w każdej drużynie tacy zawodnicy są. No nie da się zrobić drużyny z 5 liderów.
My pamiętajmy o tym, że Piotr Protasiewicz to jest marka, która przez kilkadziesiąt lat już funkcjonuje w Ekstralidze Żużlowej i ten sezon, czyli ta średnia 1,5 i bodajże tam 32 miejsce, to taki sezon przytrafił mu się chyba ostatnio w 90, nie wiem, czy trzecim albo drugim roku. To należy sprawdzić, jak zaczynał jako utalentowany zawodnik Morawskiego Zielona Góra. On wtedy wskoczył do składu i od razu robił punkty. Dlatego no, fakty są takie, że tak słabego sezonu Piotr nie miał od dawien dawna. I co my dzisiaj wiemy? On o tym doskonale wie, znamy Piotra, rozmawialiśmy wielokrotnie, ta świadomość tego, że jak coś nie idzie, to on robi nie na 100, a na 120% dosłownie wszystko, żeby wyjść z tego kryzysu. Jestem przekonany, że będzie się to działo również i przed sezonem 2019. Pytanie jest takie, jak definiujemy rolę Piotra Protasiewicza dzisiaj w zespole, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest jeden z liderów. Czy dziś tak, jak sam Piotr sugeruje, że nie powiem, że trochę się odsuwa w cień, bo nie ma czegoś takiego jak odsuwanie się w cień, ale jako taka solidna druga linia, która będzie spod dwunastki też robić te punkty, których oczekujemy, ale nie jako zawodnik spod tego no, przysłowiowego czerwonego kasku. No to jest pytanie do Adama Skórnickiego albo do przyszłego menadżera. To jest właściwie fundament. Jaką rolę będzie odgrywał?
To jest kwestia rozmowy z Piotrem, tak? Bo no tak, teraz on jest w innym miejscu. No, sytuacja się faktycznie pod kątem jego pozycjonowania zmieniła. No, trzeba z Piotrem usiąść, nakreślić te swoje priorytety czy wzajemne oczekiwania i je być może zweryfikować, a być może nie. No i od tego jest właśnie okres jesienno-zimowy.
Dziś tak naprawdę wygląda na to, że Falubas potrzebuje prawdziwej jednej armaty, taki Artim Łaguta, do tego Dudek, Protasiewicz, Zęgota i Jensen. I ta piątka wygląda naprawdę nie najgorzej, tak na dobrą sprawę, bo ja sobie myślę, że Protasiewicz takiego sezonu nie będzie miał, Grzegorz Zęgota też będzie miał progres w przyszłym sezonie, czyli jesteśmy optymistami.
Ja tylko jeszcze
to
powiem,
jest tak zwane chcieństwo.
Ale jeszcze taka okoliczność, to jest może taki troszkę radość przez łzy, może maleńki plusik sezonu, ale jednak proszę zauważyć, że do meczu z Tarnowem przystępowaliśmy 6 wychowankami w składzie na 8 zawodników. Wszyscy Polacy, którzy byli w zestawieniu drużyny, byli wychowankami klubu. A więc no, też można zadać pytanie, czy lepiej, nie wiem, spadać z ligi wychowankami, czy zdobywać medale najemnikami. Może kwestia rozsądnego wypośrodkowania tego, ale fajnie idzie szkolenie młodzieży. Nie wiem, jako myślę, jeden z niewielu klubów w Polsce pełnimy wymóg licencyjny i regulaminu szkoleniowego, 3 licencje duże na 500 cm i jedna mała na 250, bo niedawno jeden z adeptów Aleksandra Janasa zdał, plus Fabian Ragus z zeszłego sezonu, więc ten narybek coraz mocniej puka do drzwi.
Wyciąga wniosek, że nie będzie żadnych roszad na pozycji juniorskiej, że jeździmy no, swoimi na pewno.
No, z konieczności i kontuzji z Gardzińskiego i Niedźwiedzia musieliśmy kończyć sezon Mateuszem Tonderem i Damianem Pawliczakiem.
Czy zostawiamy Tonder Pawliczak, czy już sądujecie?
I też nie zawiedli, bo punktowali w tych meczach, w których startowali Tonder i Pawliczak. Więc to jest taka nuta optymizmu z bardzo przeciętnego, mówiąc kolokwialnie, czy eufemistycznie, sezonu 2018. No zostaniemy tak naprawdę z Tonderem i z Pawliczakiem. Pamiętajmy, że są kontuzje. Pamiętajmy, że są drużyną Mistrzostwa Polski Juniorów. I no, może się zdarzyć, że będziemy chcieli jednak podeprzeć się jednym juniorem z zewnątrz, no bo no nie da się dwójką juniorów przejechać całego sezonu. No statystycznie jest to po prostu niemożliwe. A ci, którzy pozdawali licencję, to jest, powiedziałbym, ja tak jak rozmawialiśmy w sztabie szkoleniowym, najwcześniej melodia drugiej części sezonu 2019, jeżeli tak naprawdę nie 2020. Więc...
Okej, ostatnie pytanie, jeśli chodzi o sprawy zawodnicze, to do Kamila tylko, chyba że Maciej będzie chciał coś dodać, choć nie wiem, czy ty wiesz, bo mam wrażenie, że niemal nikt tego nie wie, o co chodzi z Martinem Smolińskim. Zawodnik zakontraktowany, niewykorzystany w zasadzie w ogóle. Wszyscy się zastanawiali, czy za Torcera nie warto by go spróbować, za Gomulskiego wcześniej, czy za Zęgotę, kiedy miał ten dramatyczny moment, dwa takie fatalne mecze. A tu nic, znaczy, ani grama Smolińskiego.
To jest pytanie tak naprawdę do trenera Adama Skórnickiego, ale mogę odpowiedzieć w ten sposób, też o genezie kontraktowania Martina Smolińskiego, że wzajemnie powiedzieliśmy sobie, że no nie będą dla niego priorytetem starty w polskiej lidze. Może na zasadzie strażaka mecz 2-3. On też nam nakreślił ileś terminów, w których będzie niedostępny ze względu na swoje Mistrzostwa Świata na długim torze. I było kilka takich kolizji. Po drugie, zawodnika takiego z zewnątrz, partyzanta, brać i od razu rzucać na głęboką wodę jest bardzo trudno i jest to bardzo duże ryzyko. Tego ryzyka trener Adam Skórnicki nie chciał podjąć i ja to rozumiem. Więc my go, Martina Smolińskiego, nie kontraktowaliśmy tak naprawdę po to, żeby on tutaj, to miał, gdyby się stał jakiś kataklizm w drużynie, naprawdę, kontuzje i nie wiem, musiałby nieopierzony junior jechać, wtedy byśmy się posiłkowali Martinem Smolińskim i takie były wzajemne ustalenia.
No to przyjechałby ustalenia. Wtedy w ogóle nieprzygotowany facet musiałby wskakiwać na głęboką wodę de facto w takim momencie.
No to teraz wygląda na to, że to był problem, że sobie wzięliśmy Martina Smolińskiego od tak o, praktycznie bez żadnych zobowiązań finansowych, bo tylko potem się trzeba z tego tłumaczyć. Ale to też miało też taki wymiar i cel marketingowo, nie wiem, szkoleniowy, czy kwestia kontaktów na rynku niemieckim. Dzięki Martinowi udało nam się uzyskać jakby angaż dla naszych zawodników w dwóch turniejach w Niemczech i jakby nawiązać kontakty z dwoma klubami niemieckimi. Może jeszcze w tym roku jeden start, trzeci będzie dzięki temu zakontraktowany, więc trochę była inna geneza i cele. Dorobiono do tego ideologię, że nagle Smoliński ma zbawić Falubas, a nie był taki cel tego kontraktu.
Może nie zbawić, ale pomóc. Na samo zakończenie już. No nie mogę nie zająknąć się o tym, co się dzieje w ostatnim tygodniu. Co się działo w ostatnim tygodniu w Falubazie. Mówimy o wojnie w Falubazie na szczytach. Nie wiem teraz z kolei, czy Maciej więcej nie będzie mówił, a Kamil, czy nie będzie uciekał od odpowiedzi. Jestem zaszokowany, przyznaję, zdumiony, jak potraktowano Zdzisława Tymczyszyna. Jak potraktowali dwaj pozostali współwłaściciele. Przypomnijmy króciuteńko, Zdzisław Tymczyszyn w poprzedni poniedziałek rezygnuje. Mówi, że wymienia swoje, w rozmowie z Maciejem wymienia swoje zasługi dla klubu, mówi, że nie miał problemów z odsunięciem się w cień i przekazaniem niejako władzy Stanisławowi Bieńkowskiemu, a właściwie jego wysłannikowi Adamowi Golińskiemu. Dzień później Robert Dowhan i Stanisław Bieńkowski nie podpisani, ale to wynika ewidentnie z komunikatu na stronie klubu. Mówią, że tak naprawdę zarząd poprzedni, w którym Kamil zresztą był, i to o to muszę cię też zapytać, że poprzedni zarząd był nieudolny, nie radził sobie z finansami, z organizacją klubu, a Stanisław Wieńkowski i Robert Dowhan podjęli się ratowania klubu finansowego i bytu ligowego tego klubu i dlatego weszli do gry i odsunęli tym Trzyna. Mnie to szokuje. Nie wiem dokładnie, jakie są rozgrywki między panami, natomiast nie spodziewałem się, że ta dwójka tak mocno potraktuje, tak skopa da tym Trzynowi, publicznie mówiąc, przenośni. Więc zacznę od Macieja w takim razie. Jak ty to wszystko widzisz? Czy wiesz może więcej, co się właściwie między nimi wydarzyło, że doszło do tego, do czego doszło?
No, tak zwane różne historie na tak zwanym mieście krążą, ale może inaczej. Różnica zdań współwłaścicieli jest czymś normalnym i od tego chciałbym zacząć. Natomiast nie chcę powiedzieć pranie brudów, ale nazywanie w dość taki, bym powiedział, nawet agresywny sposób pracy, ocenianie pracy człowieka, który był współwłaścicielem, podobnie jak dwóch pozostałych panów, nazwę rzecz po imieniu, nieeleganckie to było po prostu i to, czy to zostało zrobione po meczu z Tarnowem, czy mogłoby się stać przed, nie ma to moim zdaniem żadnego znaczenia. Tymczyszyn, czy popełnił błędy, czy nie, czy dogadał się z Doylem, czy nie, był po słowie, a ostatecznie Australijczyka nie było. My o tym wszystkim wiemy i możemy dyskutować, natomiast prezes był jedną z osób, która, i tu Kamil pewnie przyzna rację, w pewnym momencie jednak sypnęła takim potężnym groszem, podobnie jak dwóch pozostałych panów, gdy Falubas kilka lat temu był w kryzysie i należy o tym pamiętać i miałem wrażenie, że tutaj panom zabrakło takiej dyplomacji, takiej bym powiedział politycznej.
Ja rozmawiałem ze Stanisławem Miękowskim tydzień temu i powiedział mi we wtorek rano, że nie tak się ze Zdzichem umawiali. Ja mam wrażenie, że ten wywiad z tobą, Maciej, spowodował, że panowie się chyba zdenerwowali, bo tam Zdzisław Tymczyszyn mówi między innymi, delikatnie według mnie mówi, ale mówi, odsunąłem się i jeśli Stanisław Bieńkowski chce władzy, proszę, niech pokazuje teraz, jaki
aczkolwiek
jest.
Myślę, że takie było to takie wrażenie. Aksamitne, takie delikatne. Porównując wywiad z Tymczyszynem do tego oświadczenia dwóch panów współwłaścicieli, to nie była ziemia. Tutaj Kamil użył takiego sformułowania w kontekście oceny zawodników, że pewne tematy zostawiamy we własnym gronie. Mi tego zabrakło tutaj. Panowie powinni usiąść w trójkę, wyrzucić to, co mają do wyrzucenia. I biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze nie ma tego utrzymania, że ten sezon trwa cały czas przecież, taka bym powiedział petarda, tak to nazwijmy, lekko nieelegancka i jestem sam ciekaw, co z niej wyniknie.
No właśnie, ja jestem ciekaw, jak oni mogą współpracować ze sobą w jednym klubie, Tymczyszyn, Dowhan, Wieńkowski, w klubie piłkarskim Tymczyszyn i Dowhan mają z kolei we dwójkę udziały w tamtym klubie. Nie wiem, jak to tam się rozwinie.
Mówię, nie jest nic złego, jeżeli się zmieniają pewne priorytety i można ocenić tak czy inaczej. Natomiast forma, sposób, nie do końca mnie to przekonuje.
Czy teraz do Kamila Kawickiego pytanie konkretne, bo jeżeli wymieniono w oświadczeniu zarząd klubu, że sobie nie radził, to czy ty, Kamilu, też jesteś posądzony o nieradzenie sobie? Też zostałeś odsunięty, czy to tylko Zdzisław Tymczyszyn nie radził sobie, a Kamil złapał wszystko w garść w końcu i to idzie razem z Kamilem. Tymczyszyn, Dowhan i Kawicki idą teraz w jednym kierunku.
Znaczy może trochę ich historii i genezy mojej bytności w zarządzie. Ja jakby, może nie całe życie zawodowe, ale większość pracy w tym klubie, byłem dyrektorem tego klubu, administrowałem tym klubem, prowadziłem jego taką bieżącą działalność, tak?
Mówiono, że tam rządzisz na bieżąco, naprawdę.
Ale takim bieżącym rządzeniem, a kluczowe decyzje zawsze podejmują Rada Nadzorcza i przede wszystkim właściciele. I w 2015 roku, jak klub wychodził z kryzysu i dzięki wsparciu finansowemu pana Tymczyszyna, pana Bieńkowskiego i pana Dowhana została załatana ta 2-milionowa dziura i deficyt, zostałem jakby wskazany, poproszono mnie, czy wydano polecenie jakkolwiek o to, żebym był tym dyrektorem klubu, tak jak byłem, ale w randze członka zarządu, co usprawni pewne procedowanie w codziennym życiu klubu. Usprawiam przepływ dokumentów.
Słuchaj, to nie było troszeczkę tak, że Zdzisław Tymczyszyn został wprowadzony na funkcję prezesa, a nie był w tym środowisku tak dobrze obeznany i w klubie i ty po prostu miałeś być tą osobą, że prezes, wiadomo, prezes podpisuje, prezes firmuje, a ty tak naprawdę gdzieś tam...
I to była jakby, ale to była decyzja trzech właścicieli wtedy. Czy teraz jakby w związku z tymi czy oświadczeniami, czy tą sytuacją klubu, w jakiej się znalazł, mi na dzisiaj nikt nic nie zarzucił. Jeżeli taka będzie wola właścicieli, żebym nadal administrował w randze członka zarządu tym klubem, to będę to robił. Jeżeli nie będzie takiej woli, to nie będę tego robił. Więc taka jest jakby moja sytuacja jako Kamila Kawickiego, członka zarządu. I tak jak właściciele mnie na tą funkcję powołali, to albo będą chcieli, żebym został i administrował administrował w takim bieżącym życiu klubu, bo wiadomo, że mówię, kluczowe decyzje zawsze podejmują strategiczne właściciele, ale to, co chcę powiedzieć, jest też bardzo ważne i właśnie dzięki wsparciu właścicieli klubu, całej trójki solidarnie, pana Tymczyszyna, pana Bieńkowskiego, pana Dowhana, ten sezon kończymy stabilizacją finansową. Nie ma zagrożenia, że klub nie uzyska licencji na kolejny sezon, że będą niespłaceni zawodnicy, czy klub ma inne zadłużenia. Klub tutaj jest bardzo stabilny, bym powiedział najstabilniejszy od wielu sezonów.
No ale Kamil, bo odsunięto Tymczyszyna w lipcu, czyli wtedy było bardzo źle, bo był problem finansowy, jak pisze, napisano w oświadczeniu, a teraz już jest stabilnie i dobrze, przez chwilę się to wyrównało. Czy to oświadczenie to ma tak naprawdę być uderzenie w Tymczyszyna? Wyskoczyłeś, chłopie, przed szereg,
to nie jest to nie jest pytanie do mnie i proszę jakby ode mnie też nie wymagać, że ja będę oceniał swoich mocodawców. To tak jakbym panów prosił tutaj na antenie o opowiedzenie, czy prezes Radia Zachód i Zielonogóra to jest dobry menadżer, dobry prezes, czy zły. No to nie jest panów rolą, tak samo jak to nie jest moją rolą w klubie żużlowym.
Natomiast, najważniejsze, ale sygnałów od nich nie masz. Na przykład Kamil, napisaliśmy zarząd, Zdzisław i ty nie sprawdziliście się.
Tak? Ja takiego sygnału nie odebrałem, ale najważniejsze jest to co powiedziałem. Musi się to po prostu wyciszyć, uspokoić. My jeszcze mamy przed sobą bardzo ważne cele w tym sezonie. My musimy rozpocząć przygotowania do meczów barażowych i potrzebna nam jest dobra, przychylna atmosfera i w mieście, i w mediach, i wśród kibiców. I o to apeluję, o to proszę. Co było, jakby zostawmy to za sobą i na razie skupmy się na barażach, a na jakieś decyzje, rozliczanie i już decyzje personalne dotyczące drużyny na sezon 2019 przyjdzie czas w październiku.
Aczkolwiek jestem ciekaw, jak będzie wyglądać, nie wiem czy dobrze zdefiniuje nadzór właścicielski, bo pytanie jak trzech panów z no, takimi dosyć solidnymi portfelami się dogadają teraz, tak? No,
bo to jeżeli... jest pytanie do tych trzech panów.
No tak, oczywiście. No to ja jestem dziennikarzem, mnie to zastanawia, bo martwię się o przyszłość tego klubu w kontekście tego jak będzie poukładany i czy większej roli nie będą odgrywać, albo nie będzie odgrywać pan Bieńkowski ze Stelmetu.
No tak się o tym mówi. Jeśli tak. Jego człowiek też na prezesa jest typowany w tej chwili i ma zostać prezesem,
tak to wygląda. Tak, no tak? I pytanie, czy na przykład Zdzisław Tymczyszyn, bo to są różne historie, tak, no, ambicja biznesmena, tak, no, skoro wy mnie tak potraktowaliście, to ja może, nie wiem, wycofam swoje udziały z klubu. No, takich pytań jest dużo, odpowiedzi na razie brak. Oto też pytanie, kiedy je poznamy?
Czy je poznamy w ogóle?
No, kiedyś poznamy. Zobaczymy, no, kiedyś poznamy. No, na razie sezon trwa.
Dziękuję panom serdecznie. Rozumiem, że, znaczy nie, macie wątpliwości co do utrzymania, czy nie? Czy z pierwszoligowcem Falubas może mieć kłopot?
Ja nie chciałbym mieć jednak za przeciwnika drużyny z Lublina. Z Rowem postawię pieniądze, że utrzymujemy się. Z Lublinem pieniędzy bym nie postawił. Znaczy to jest taka moja teza.
Zobaczymy, podchodzimy do tego meczu i podejdziemy jak do meczu o najwyższą stawkę z taką samą determinacją i powagą sytuacji, jak to było 26 sierpnia z Unią Tarnów, no bo taki sam będzie ciężar gatunkowy. Pierwszy mecz, zaznaczam, jest w Zielonej Górze 30
Zmiana,
września.
Prawda? Bo w zeszłym roku, było zawsze na wyjeździe.
Szczerze mówiąc, sam się nie interesowałem przez lata tym fragmentem regulaminu.
To jest niemożliwe, no. Przecież ty znasz regulamin cały po prostu.
Nie było nam to potrzebne.
Ale ustęp o barażach właśnie nie był nam potrzebny. Także doszło do tej zmiany w ubiegłym roku i pierwszy mecz jest na torze ekstraligowca. Także 30 września w Zielonej Górze, 7 października na torze pierwszoligowca. Tam.
Dziękuję serdecznie. Kamil Kawicki i Maciej Noskowicz o żużlu sobie porozmawialiśmy, a za chwilę zmiana dyscypliny.